Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Będziemy dziś mówić o współpracy przedstawicieli różnych religii z instytucjami unijnymi w wykorzenianiu ubóstwa oraz o atakowaniu z różnych stron misji Kościoła i obronie przez papieża wartości rozumu. Następnie moim gościem będzie rosyjski franciszkanin ojciec Mikołaj Dubinin.
Urodzony w Rosji, w rodzinie mieszanej. Moja mama pochodziła z rodziny katolickiej, z strony taty rodzina jest prawosławna. No, ze względów praktycznych byłem chrzczony w kościele prawosławnym.
Porozmawiamy o odkrywaniu przez niego drogi do kościoła katolickiego i o codziennej pracy franciszkanów w Rosji. 19 lipca na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym poświęcone było spotkanie przedstawicieli różnych religii Europy z najważniejszymi reprezentantami unijnych instytucji, przewodniczącymi Komisji, Rady i Parlamentu. Odbyło się ono w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli. Wśród 24 przedstawicieli religii byli chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi oraz hinduiści i Sikhowie. Podjęli oni problem wykorzenienia biedy nie tylko w Europie, ale w kontekście emigracji również w Afryce. W ubiegłym roku podczas podobnego spotkania dyskutowano o zmianach klimatycznych.
Przewodniczący Rady Episkopatów Wspólnoty Europejskiej Comesa wskazał na konieczność budzenia prawdziwej solidarności, bez której, jak mówił, potrzebujący będzie tylko przedmiotem, a nie podmiotem niesionej pomocy. Biskup Adrianus van Leyen zauważył zarazem, że ofiarą trwającego światowego kryzysu nie mogą padać ludzie ubodzy i wykluczeni. Przypomniał, że jednym ze sposobów niesienia pomocy emigrantom masowo napływającym do Europy może stać się podjęcie konkretnych działań w krajach ich pochodzenia. Hierarcha mówił m.in. o budowaniu studni, zapewnieniu dostępu do edukacji i tworzeniu miejsc pracy. Przewodniczący Comesa przypomniał, że przez lata kraje afrykańskie cierpiały z powodu kolonizacji, a obecnie borykają się z konsekwencjami wojen, korupcji, suszy i AIDS.
Z kolei obecna na spotkaniu podsekretarz papieskiej Rady Justitia et Pax Flaminia Giovanelli wskazała, że nie ma jednej biedy europejskiej, ponieważ sytuacja poszczególnych krajów różni się zasadniczo. Dla przykładu średnia emerytura w Luksemburgu wynosi 1500 euro, a w Bułgarii 10 razy mniej. Przedstawicielka watykańskiej dykasterii wskazała zarazem na ogromne zaangażowanie lokalnych organizacji Caritas w niesienie pomocy biednym i potrzebującym.
Na marginesie warto odnotować pewną specyfikę polityki neutralności światopoglądowej stosowanej przez Unię Europejską. Jej przywódcy dziś spotkali się z przedstawicielami religii, a w połowie października na ten sam temat dyskutować będą z wielkimi mistrzami loży masońskich i reprezentantami organizacji wolnomyślicielskich.
Nie ma spisku przeciwko Kościołowi, ale zachodzi raczej zbieżność bardzo różnych interesów, by wykorzystując przypadki nadużyć seksualnych wobec nieletnich prowadzić kampanię oczerniającą. Tak określił skoncentrowane ostatnio ataki na Kościół arcybiskup Jean-Louis Brigueux. Wypowiedź sekretarza Kongregacji Edukacji Katolickiej ukazała się we włoskim dzienniku Il Folio po ogłoszeniu nowych norm Stolicy Apostolskiej dotyczących m.in. pedofilii ze strony duchownych.
Pewien ambasador powiedział mi, że toczy się wojna z Kościołem, stwierdził arcybiskup Brigueux w rozmowie z Paulo Rodarim. Cel tej wojny, jak sądzę, jest następujący – zdyskwalifikować Kościół w dziedzinie moralności seksualnej, zdyskwalifikować jego rolę wychowawczą. W niektórych krajach państwo dąży do laicyzacji szkół katolickich. Zmierza się do uniemożliwienia Kościołowi wypowiadania się w przestrzeni publicznej. Nie chce się, by Słowo Boże było w niej głoszone, dodał francuski dominikanin. To gigantyczne przedsięwzięcie dyskwalifikacyjne uderza w samo serce misji Kościoła, w jego siły misyjne, zatem w księży. A głównym celem tej kampanii jest wyraźnie osoba papieża. Sekretarz Kongregacji Edukacji Katolickiej wskazał na rolę Benedykta XVI, który nie cieszy się takim światowym prestiżem jak Jan Paweł II, jednak jest wielkim intelektualistą. Odznacza się inteligencją pedagogiczną, pomaga zsekularyzowanemu społeczeństwu poznawać stopniowo prawdę, odzyskiwać zaufanie do rozumu.
Boga, rodzice,
Naszym gościem w studiu jest dzisiaj ojciec Mikołaj Dubinin, rosyjski franciszkanin. I właśnie o pracy franciszkanów w Rosji chcielibyśmy porozmawiać. Po okresie komunizmu nastaje rok 1993 i franciszkanie po wielu, wielu latach znów mogą wrócić do Rosji. Od czego rozpoczynają pracę i na czym koncentrują swoją uwagę?
Powrócili nasi bracia, bo powrócili do Rosji po tym okresie komunistycznym, właściwie do kościoła zrujnowanego, którego odbudowa dopiero się zaczęła.
I to było gdzie?
To było równolegle w Moskwie. Dwaj bracia z polskiej prowincji warszawskiej, którzy przyjechali do Moskwy na zaproszenie księdza arcybiskupa Kondrusiewicza do pracy w seminarium. Dopiero się otworzyło seminarium, pierwsi klerycy, pierwszy rok tych powołań i była potrzeba wychowawców, profesorów, więc to była jedna linia naszej obecności. I druga, bardziej duszpasterska, zaczęła się też w tym samym roku dzięki dwóm braciom z prowincji gdańskiej, którzy przyjechali do obwodu kaliningradzkiego, do miasta Czerniachowsk, żeby tam odrodzić dwie parafie.
Przyjechaliście, tak jak powiedział ojciec, po latach komuny. Warunki były ciężkie, ludzie zniszczeni. Czym żeście się zajęli?
Warunki były nijakie właściwie, ponieważ było w ogóle wszystkiego niewiele, albo bardzo niewiele. Więc było to jeszcze na etapie zbierania ludzi rozproszonych, poszkodowanych, przestraszonych w różny sposób, którzy mieli jakiś stosunek do kościoła katolickiego, właśnie korzeniami, czy zostawało sporo parafian jeszcze z końca tego okresu przed prześladowaniami komunistycznymi. To była jedna grupa, jeden kierunek naszej działalności. Drugi natomiast to byli ludzie, którzy odczuwali ten głód duchowy, którzy poszukiwali prawdy i którzy byli otwarci na kontakt z kościołem katolickim, którzy nie będąc chrzczeni, nie mając jakiegoś wychowania w rodzinie, wychowania religijnego, szukali własnej drogi i często ją znajdowali też dzięki kontaktom z nami, jako kościołem katolickim.
Czy właśnie taka droga była ojca do franciszkanów? Bo myślę, że warto powiedzieć naszym słuchaczom, że ojciec Mikołaj mimo pięknej polszczyzny jest Rosjaninem. Czyli urodzony w Rosji?
W rodzinie mieszanej. Moja mama pochodziła z rodziny katolickiej, chociaż urodziła się już na wygnaniu, więc też były takie dosyć ciężkie losy tej strony naszej rodziny. Zawsze jakoś to było taki sposób ekumeniczny, że tak powiem, ponieważ od strony taty rodzina jest prawosławna, mieszkaliśmy w obwodzie rostowskim, gdzie najbliższy kościół katolicki właśnie był albo w Moskwie, albo jeździliśmy na Białoruś do rodziny i właśnie tam odwiedzaliśmy te kościoły. No, ze względów praktycznych byłem chrzczony w kościele prawosławnym jako jeszcze niemowlę. Także chyba nie zupełnie tak, żebym ja szukał własnej drogi. No, odnalazłem to, co było bardzo ważnym w życiu moich dziadków. Od strony taty rodzina też była bardzo wierząca. Trudno było praktykować. Nie? Natomiast modlitwa, jakieś tradycje chrześcijańskie, poglądy były zawsze żywe. Dlatego właśnie nie szukałem od zera, tylko próbowałem, jak tylko się pojawiła taka możliwość, właśnie żyć tym zalążki, czego były już dane.
Ale powiedzmy, że były dwa zalążki, prawda? Bo było i prawosławie, i katolicyzm. Co przeważyło o wyborze?
W ogóle no było w pewnym momencie wielkie odkrycie, to, że jednak połowa mojej rodziny, z którą może się czułem nawet bardziej jakoś związany, chociaż na odległości, jest związana ściśle z kościołem katolickim. To akurat w czasach pierestrojki przeżyłem i po prostu czułem, że moje serce, mój duch tam dąży, nie? Także coś tam Pan Bóg chciał mi powiedzieć. I kiedy zacząłem studiować w Rostowie nad Donem, to najpierw przez naukę języka, kontakty też z kulturą polską, z Polonią tam nad Donem, odnalazłem też odradzającą się parafię katolicką. No więc tak to było.
Czy teraz te doświadczenia, własne korzenie, to co ojciec wyniósł z domu, pomaga w pracy właśnie na miejscu, tam już w służbie franciszkanina?
Oczywiście, bo jednak tak Pan Bóg poprowadził, że czuję się jednocześnie i swoim w domu katolickim, i swoim na ziemi rosyjskiej. To jest, myślę, też taki wielki dar i wielkie zobowiązanie. Na dzień dzisiejszy większość naszych kapłanów, również w naszym zakonie współbraci, to są cudzoziemcy. Mhm. Więc jednak jakieś rzeczy czy problemy jakieś pozostają niezupełnie, tak powiem, czy naturalne, czy szybko zrozumiałe. Trzeba się czegoś uczyć. Natomiast no, ja nie mam wyjścia, ja się czuję u siebie w domu.
To jest i lepiej, ale może z jednej strony nieraz trudniej, prawda?
Może i tak, bo do gości łagodnie się podchodzi.
Powiedzieliśmy na początku, że 93 rok, franciszkanie wracają, zajmują się pracą duszpasterską, wydawnictwem, także pracą naukową.
Założone nasze wydawnictwo franciszkańskie w Moskwie było w 94 roku, czyli kilka miesięcy po powrocie do Rosji. Inicjatywa świętej pamięci ojca Grzegorza Ciorocha, akurat 6. rocznica jego tragicznej śmierci w wypadku samochodowym. To był człowiek bardzo inicjatywny, który faktycznie odrodził naszą działalność w Rosji i dał wielorakie wymiary naszej działalności. W 1999 roku nowa inicjatywa, też w ramach tej działalności wydawniczej, Encyklopedia Katolicka w języku rosyjskim, to co nigdy nie istniało, bo jeden z wielkich problemów to właśnie był brak rzetelnej informacji o Kościele katolickim w Rosji, w języku rosyjskim, czego się tylko nie mówiło, a nie było skąd wziąć te informacje. No i projekt ten trwa, jest jak na nasze możliwości dosyć ambitny, chociaż no, oczywiście z Polską Encyklopedią Katolicką to się nie porówna. Planujemy wydać 5 tomów, z których 3 już wyszły. 4 jest w przygotowaniu i mamy nadzieję, że na początku przyszłego roku już będzie oddany do druku. Współpracuje z nami około 200 autorów. Są to autorzy z różnych krajów, teologowie, filozofowie, specjaliści w różnych dziedzinach kościelnych, katoliccy, ale również jest część naszych współpracowników niekatolicy, naukowcy z Rosji. I to jest też bardzo ciekawa współpraca.
Wydawnictwo Encyklopedia Katolicka, a inne tytuły, inne rzeczy, które publikujecie, do kogo są kierowane?
Więc posługujemy też Kościołowi w wydawaniu ksiąg liturgicznych. Mhm. Teraz już dobiegamy końca naszej pracy, szczęśliwego końca, nad mszałem rzymskim w języku rosyjskim. Od 96 roku, więc prawie 15 lat, trwają przygotowania, z tego to zostało zlecone naszemu wydawnictwu. W ogóle teksty liturgiczne, oprócz Pisma Świętego, które bierzemy od Kościoła Prawosławnego w tak zwanym tłumaczeniu synodalnym, natomiast wszystkie inne teksty no, zaczęto tłumaczyć w Rzymie, koniec lat 70. Potem po odzyskaniu wolności, trochę przed tym zaczęło się w Rydze, w seminarium, no i taka aktywna faza od 91 roku zaczęła się. No ogólnie w ciągu tych 15 lat wydaliśmy ponad 150 tytułów o różnej tematyce, skierowane również do czytelników niekatolickich.
My najczęściej o Rosji słyszymy, o Kościele w Rosji, kiedy padają zarzuty ze strony prawosławia, że katolicy uprawiają prozelityzm. Wy to we własnej pracy, tak powiem, doświadczacie namacalnie te zarzuty, czy powiedzmy ta wyższa hierarchia jak gdyby rzuca większe hasła, a to życie jest takie bardziej normalne, powiedziałabym.
No jeszcze w latach 90. się mówiło, myślę sprawiedliwie, że tak między katolikami i prawosławnymi jest jak między dwoma górami. Im wyżej, tym dalej, im niżej, tym bliżej sobie. Ogólnie mogę powiedzieć, że w ostatnich latach sytuacja normalizuje się, o wiele więcej jest tolerancji, życzliwości, no bo były momenty problematyczne, sporo było też jakoś tam zideologizowane czy napędzone, właściwie niepotwierdzone w większości prawdziwymi faktami. Jakkolwiek istniała i istnieje jeszcze komisja wspólna do rozstrzygania przypadków konfliktowych czy w cudzysłowie podejrzanych, myślę, że to też dużo robi. Dużo rodziło się na tle nieporozumienia na tym, co to jest wolność religijna, co to jest prozelityzm i tak dalej. Natomiast no, widać, że jest z obu stron więcej uwagi na ten temat, większa jakaś może delikatność i tolerantność też, to wzrasta.
Czy to nowe otwarcie, powiedzmy, widzicie chociażby teraz po śmierci patriarchy Aleksego II? Mówi się, że wraz z nowym patriarchą przyszła taka wiosna, mała odwilż do wzajemnych relacji katolicko-prawosławnych w Rosji.
No coś w tym na pewno jest. Odwilż tak z różnymi sukcesami już zaczęła się wcześniej, natomiast no, widoczne są może nie tyle już same jej przejawy, co jakieś owoce, bo wiosna też zaczyna się od pączków, które są mało widoczne, ale muszą być najpierw. Także no, na pewno jest widać tam jakiś nowy dynamizm ogólnie w kościele prawosławnym, w jego odradzaniu się i tak dalej. Również to dotyczy dialogu międzykonfesjonalnego. Ja myślę, że tutaj trzeba kontynuować modlić się i można mieć nadzieję na dalszą wiosnę.
No właśnie, bo niespełnionym marzeniem Jana Pawła II była wizyta w Moskwie, wizyta w Rosji. Czy jest szansa, że obecny papież będzie mógł odwiedzić
to
ten kraj?
Co jakiś czas pojawiają się, i to też ze źródeł prawosławnych, wypowiedzi właśnie o tym, że ta możliwość nie jest wykluczona i że może być niedaleka. Idąc tutaj widzieliśmy właśnie jeden z takich też znaków polepszenia się stosunków, czy też zbliżenia się, ambasada rosyjska. Kiedyś to były po prostu przedstawicielstwa, natomiast przy ostatniej wizycie prezydenta Rosji do Watykanu, przy spotkaniu z Ojcem Świętym, zostały podpisane, myślę, bardzo ważne dokumenty o nawiązaniu już pełnych relacji. Więc jest już ambasada rosyjska w Watykanie, jest ambasada watykańska w Rosji. Myślę, że to jest też bardzo znaczący krok i znak.
A jeśli chodzi o pracę franciszkanów w Rosji, jakie macie plany, jakie macie perspektywy? Gdzie chcecie iść, w jakich kierunkach?
Chcemy przede wszystkim pogłębiać tę naszą obecność tam, gdzie jesteśmy, w tych pięciu miastach części europejskiej: Moskwa, Petersburg, Kaługa, Czerniachowsk obwodu kaliningradzkiego oraz Astrachań na południu. Każde z tych miejsc ma własną specyfikę, jest zupełnie różne środowiska, więc myślę, że tutaj jest spore pole do popisu. Czasem brakuje sił, często brakuje ludzi. Cały czas potrzebujemy modlitwy i wsparcia. No, ale pola są duże i tutaj właśnie i współpraca z kościołem lokalnym w sprawach duszpasterskich, i również nasze działanie charyzmatyczne dla wszystkich ludzi, nasza otwartość, nasza modlitwa, nasze kontakty. No, jest to duże pole, także mamy nadzieję, że będziemy kontynuowali, że Pan Bóg będzie nam błogosławił.
No właśnie, mówił wcześniej ojciec, że głównie franciszkanie to cudzoziemcy. Jak z powołaniami?
Są powołania, oczywiście problem największy tych powołań to jest ich zaplecze rodzinne, historyczne. Zgłaszają się, chociaż w ostatnich latach, chyba jak wszędzie w Europie, liczba kandydatów się zmniejsza, ale są chętnie. Problem jest w tym, żeby wytrwać, żeby dochować wierności, żeby te korzenie swoje zapuścić i włączyć się potem do tej misji. Niestety spory procent kandydatów odchodzi. Większość to jest choroba społeczeństwa i też nasi kandydaci nie są przed tym zabezpieczeni. Większość z nich jest z rodzin niewierzących, z rodzin rozbitych, niepełnych. Po jakichś przejściach rodzinnych czy osobistych, doświadczeniach dramatycznych, a wręcz tragicznych. Więc potrzebują na pewno też dużo większego wsparcia i tak dalej. Kiedy rozpocząłem seminarium w 1993 roku, bo byłem akurat wśród tych pierwszych kleryków nowego seminarium w Moskwie, no to było nas 17. W tej chwili zostało 4 kapłanów, ale zostało. Kiedyś było na 95% złożone z cudzoziemców duchowieństwo nasze, czy też życie zakonne. Teraz już pewna część jest, więc też tutaj z wielkim spokojem, wytrwałością trzeba czekać na te owoce, ale na pewno też będą. Już teraz dochodzi to pokolenie, które rodziło się w rodzinach wierzących, już w kościele, który miał swoją wolność, więc chyba trzeba modlić się i stawiać na nich, na tę młodzież.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj franciszkanin ojciec Mikołaj Dubinin. I tą rozmową kończymy poniedziałkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.